Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O świętym Piotrze Kanizym, który w dobie reformacji odbudował wiarę katolicką w Niemczech, mówił w katechezie papież. Polaków zachęcił do modlitwy za chorych. Magazyn rozpocznie relacja z audiencji. Następnie wobec zapowiedzianego na najbliższe dni w Indiach masowego przywracania tamtejszych wyznawców Chrystusa na łono hinduizmu, z ojcem Konradem Kellerem będę rozmawiała o tym, dlaczego chrześcijanie w Indiach wciąż są solą wokół dla hinduistów. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn.
W wyniku fascynacji luterańską reformacją wiara katolicka w Niemczech niemal całkowicie obumarła. Jej odnowa wydawała się zadaniem niewykonalnym, a jednak dokonał tego święty Piotr Kanizy dzięki sile swej modlitwy oraz głębokiej przyjaźni z Jezusem, powiedział na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Swą katechezę poświęcił temu holenderskiemu jezuicie, który w XVI wieku stał się nowym apostołem Niemiec. Jego krótki rys biograficzny przedstawiono również po polsku.
Urodził się w 1521 roku w Nimwedze. Mimo sprzeciwu ojca podjął studia teologii i nauk wyzwolonych. Po ich ukończeniu i rozpoczęciu prężnej pracy naukowej wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jako wybitny teolog towarzyszy kardynałowi Ottonowi Truchsess na Soborze Trydenckim. Podejmuje różne powierzone mu obowiązki zakonne i misje kościelne. Jest pierwszym prowincjałem nowo utworzonej prowincji niemieckiej jezuitów. W kontekście toczących się wówczas dyskusji z protestantyzmem wykorzystywał wszelkie okoliczności, by głosić autentyczną naukę Kościoła. W sposób kompetentny bronił wiary katolickiej i umacniał ją przez swoje pisma i kaznodziejstwo. Wśród jego licznych dzieł na szczególną uwagę zasługuje jego katechizm, wydany w trzech różnych wersjach, dostosowanych do możliwości intelektualnych adresatów.
Zastanawiając się nad powodzeniem misji świętego Piotra Kanizego, Benedykt XVI zauważył, że wynikało ono ze ścisłego zjednoczenia z Chrystusem i Kościołem, ze świadomości, że w tym trudnym zadaniu, które powierzył mu święty Ignacy, jest on kontynuatorem misji apostołów.
Przed wyjazdem do Niemiec udał się do Rzymu, do Bazyliki Świętego Piotra, by prosić o błogosławieństwo apostołów Piotra i Pawła. Tak pisze o tym w swoim dzienniku. Poczułem tam, że dzięki wstawiennictwu tych przemożnych orędowników otrzymałem wielkie pokrzepienie i łaskę. Oni potwierdzili mą misję w Niemczech i odniosłem wrażenie, że udzielają mi łaskawego wsparcia jako apostołowi Niemiec. Ty sam wiesz, Panie, na ile sposobów i ile razy tego jedynego dnia powierzyłeś mi Niemcy, do których mnie posłałeś i dla których ja pragnąłem żyć i umrzeć.
Ojciec Święty zauważył, że główną formą apostolatu, którą podjął Kanizy, było kształtowanie sieci jezuickich kolegiów. Prowadził również posługę wśród najbardziej wpływowych osób swej epoki. Towarzyszył m.in. kardynałowi Hozjuszowi, kiedy ten był papieskim legatem u cesarza Ferdynanda. Jako papieski wysłannik odwiedził również Polskę. Zawsze wykazywał się wielką wrażliwością. Odróżniał na przykład świadomą apostazję od utraty wiary, za którą człowiek nie ponosi winy. Do tej drugiej kategorii zaliczał on większość Niemców, którzy bez własnej winy przeszli wówczas na protestantyzm, zauważył papież.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał do przypadającego w tym tygodniu Dnia Chorych.
W piątek przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i światowy cień chorego. Modlitwy polecajmy niepokalanej Matce chorych tych, którzy z miłością pochylają się nad nimi w szpitalach, w domach opieki i w rodzinach. Zobaczmy w czasach osób chorych oblicze cierpiącego Chrystusa. Niech umacniają nas słowa świętego Piotra, kwio jego ran zostaliście ustrowieni. Wszystkim chorym wam tu obecnym, waszym bliskim serca błogosławię.
Dwa miliony hinduistycznych ekstremistów weźmie udział w rozpoczynającej się jutro w Indiach akcji oczyszczania stanu Madhya Pradesh z chrześcijańskich misjonarzy. Takie jest bowiem główne hasło tegorocznego spotkania religijnych fundamentalistów w tym regionie. Potrwa ono 3 dni. Na jego przygotowanie stanowe władze wydały 16 milionów euro. Nie postarały się jednak o ochronę chrześcijan, którzy tym razem znaleźli się w centrum uwagi hinduistów. A moim gościem jest ojciec Konrad Keller. Porozmawiamy o tym, dlaczego chrześcijanie wciąż są solą w oku dla hinduistów na przykładzie Orissy, stanu, w którym w 2008 roku doszło do krwawych prześladowań chrześcijan. Witam ojca serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam i witam słuchaczy Radia Watykańskiego. Tak, Orissa do dziś jest problemem Indii, problemem Kościoła. Jest to jeden z najbiedniejszych stanów w Indiach i według fundamentalistów hinduistycznych powinien być modelowym stanem hinduistycznym. I opracowywano w tym celu daleko idącą strategię. Strategię również na bazie religijnej. Dlaczego? Dlatego, że ten stan, który ma ponad 50 milionów ludzi, około 70% ludzi, mieszkańców Orissy, to nie są w pełni hinduiści. Dlaczego? Mniej więcej 52% to są tak zwani ludzie szczepowi, adivasi. I oni nie należą do religii hinduistycznej, chociaż hinduizm jakby chciał im narzucić etykietkę hinduistów. Oni mają tak zwaną religię naturalną. Mniej więcej 18% ludzi to są tak zwani dalic, najbiedniejsi pozakastowi. Oni też zostali zasadniczo zaliczeni do hinduizmu, ale właściwymi hinduistami nie są. A więc jest to 70% ludzi. Dlatego hinduiści chcieli za wszelką cenę, czy chcą, żeby ci ludzie stali się hinduistami. Żeby na nich nie mieli wpływu chrześcijanie. Dlatego, że są to ludzie bardzo biedni, na marginesie praktycznie rzeczywistości społecznej, kulturowej Orissy, czy nawet Indii. I chrześcijaństwo wyszło im naprzeciw. Chrześcijaństwo przede wszystkim dało im edukację, co jest największym zagrożeniem dla systemu kastowego w Indiach. Dlatego, że hinduizm propaguje sytuację taka, jaka jest, żeby jej nie zmieniać. Dopiero w następnym wcieleniu można coś poprawić. I wmawiano tym biednym ludziom, nie piszącym, nie umiejącym czytać, analfabetom, że mają pozostać w tej sytuacji, w jakiej oni są. I paru moich współbraci, werbistów, mówiło mi, że przychodzili do nich przedstawiciele hinduizmu, mówiąc, bramini głównie, słuchajcie, możecie tym biednym ludziom dać jedzenie, lekarstwa, możecie się o nich zatroszczyć, ale nie dawajcie im wykształcenia. Tego nie przepuścimy wam. I dlatego też było ogromny atak w czasie tych prześladowań, ataków na chrześcijan w 2008 roku, były na tak zwane, oni to nazywają hostels. To są takie internaty dla tych dzieci biednych, które mogą mieszkać przy szkole, bo one nie były w stanie z tych wiosek przyjść do centralnej jakiejś szkoły. I dzięki temu oni mogli, powiedzmy, mieszkając w tych internatach, mogli chodzić do szkoły, pobierać wykształcenie. Oczywiście, że te internaty to nie były tylko dla chrześcijan. Najwięcej w jakimś hostelu, w tym internacie spotkałem, mogło być 10-15% chrześcijan. Reszta to byli niechrześcijanie. A mimo to spotkało się to właśnie z ogromnym atakiem ze strony hinduistów.
Zdobyte wykształcenie sprawia, że ludzie zaczynają się domagać swych praw, nie dają się już tak łatwo wykorzystywać i to jest chyba trudne do zaakceptowania właśnie dla hinduistów.
Paru moich współbraci opowiadało mi jeszcze starszych współbraci werbistów pochodzących z Orissa, że sobie przypominają, jak pracowali na polach tych właścicieli wielkich ziemskich, landlordów, jak oni to tam nazywają. I gdzie pracowali czasem cały dzień, za garść ryżu. To jest tania siła robocza. Dzisiaj z wykształceniem, chociażby to było najniższe wykształcenie, ci ludzie domagają się już jakiejś sprawiedliwości, płacy, mało. Wielu z tych najbiedniejszych ludzi z Dalic i zarazem z tych Adivasi ukończyli już nie tylko szkoły średnie, ale tak zwane kolegia. Niektórzy już nawet na uniwersytetach są i oni otrzymują pewne pozycje społeczne, nawet pracę, są niezależni. Zmienia się całkowicie świadomość, mentalność tych ludzi i to jest sytuacja ogromnie trudna do zaakceptowania dla nich. Ci ludzie też, tak samo Kościół szczególnie im tam pomaga, dopominają się o pewne prawa. Prawa do ziemi, bo Orisa kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, to był wyjątkowo kraj rolniczy. Uprawiano tylko podstawowe produkty rolne. Dzisiaj mamy tam do czynienia z ogromną industrializacją. Buduje się huty, są tam minerały, kopalnie i buduje się to bardzo często na ziemiach tych ludzi szczepowych, tych Adivasi, zabierając im po prostu te ziemie, wypychając ich jeszcze dalej. Bez jakiegoś większego wynagrodzenia, może symboliczne jakieś tam daje się im ochłapy. I ci ludzie zaczynają się bronić, zaczynają protestować, bo ci właściciele ziemscy, te 30% hinduistów, oni nie pozwolą sobie odebrać nawet skrawka ziemi. Natomiast odbiera się te ziemie tym najbiedniejszym, wypychając ich nadal do buszu, do lasu, czy zostawiając ich bez środków do życia. I ci ludzie zaczynają się bronić. Broniąc się, domagając praw, mało wykształceni już zakładają swoje instytucje, na przykład sklepy czy inne, mały jakiś tam przemysł. To jakby, powiedzmy, zagraża też pewnemu układowi społecznemu, który istniał. I dlatego ogromny jakiś atak na szczególnie chrześcijaństwo. I tutaj jest trochę, warto też wspomnieć, pomieszanie pewnych spraw, bo dla obrony tych najbiedniejszych włączyły się pewne grupy maoistyczne, które w Indiach dzisiaj mocno się rozszerzają. To jest ta ideologia, która, nie wiem na ile rzeczywiście do Mao się odwołuje w szczegółach, ale jest tak nazywana i ona zasadniczo ogranicza się do obrony też tych biednych ludzi, posługując się terrorem, czy nawet eliminowaniem jednostek. I fundamentaliści hinduistyczni, oni nie rozróżniają, czy też nie chcą rozróżniać, że jest różnica pomiędzy obroną ludzi biednych, pozakastowych, przez chrześcijan, kościół, szczególnie katolicki, a tymi maoistami, jakby wrzucając ich do pewnego worka. I dlatego też takim powodem bezpośrednim tych ataków w 2008 roku było zabicie jednego z tych przywódców fundamentalistów hinduistycznych, Swami Laksamananda Sarasvati, został zamordowany przez grupę maoistowską, do której oni maoiści się przyznali, że to zrobili. Ale tego nawet nie rozpowszechniono. To było na rękę, żeby zaatakować Kościół, chrześcijan, bo oni wiedzą, fundamentaliści, że Kościół dla nich jest bardziej niebezpieczny tą pokojową polityką, aniżeli ta terrorystyczna strategia maoistów. Dlatego uderzenie automatyczne w Kościół. To uderzenie w 2008 roku było długo planowane, bo parę miesięcy przedtem rozpuszczono wiadomość, że chrześcijanie zabili krowę i zjedli ją. Ale tego ludzie nie kupili. To znaczy ludzie tego nie chwycili, nie zaakceptowali i nie można było nic zrobić. Natomiast zamordowanie tego przywódcy fundamentalistycznego no jakoś pobudziło świadomość wielu ludzi i zaczęły się te ataki, które były bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone.
Ojciec mówił o tym, co się dzieje w Orisie ze strony właśnie hinduistycznych fundamentalistów. To jest jeden z wielu stanów w Indiach. No to, co się tam dzieje, no musi mieć przyzwolenie władz centralnych.
W świecie, często nawet w Europie, siła złych leży w słabości dobrych, szczególnie w milczeniu. Bardzo często nawet u nas w Europie my nie reagujemy na niesprawiedliwość, na krzywdę, a Indie są jeszcze bardziej pasywne. Tam hinduizm jakby preferuje do tego, żeby milczeć, żeby odczekać, żeby się nie angażować. Zobaczymy, po której stronie będzie wygrana. Dlatego, że ogólnie, to jest moje wrażenie, jak również moich współbraci czy rozmówców o Orisie, ludzie, nawet bramini, nie są za tymi atakami. Przykładem tego mogą być właśnie, proszę pani, wybory parlamentarne i w Orisie, i do parlamentu centralnego w 2009 roku, w kwietniu i w maju. Po tych atakach ta partia BJP, to Narodowa Partia, nie zdobyła ani jednego mandatu do parlamentu centralnego. Natomiast całkowitą klęskę również poniosła w parlamencie lokalnym.
Czujecie, co to wiąże z tymi działaniami antychrześcijańskimi, które były wcześniej?
Myślę, że to jest jakiś znak dezaprobaty, jaką ludzie dali. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że bardzo dużo w tej sprawie robi arcybiskup stolicy Orisy, Bhubaneswar, arcybiskup Bhubaneswar Katak, który w jakiś sposób próbuje dać na światło dzienne całą sprawę tych mordów, gwałtów, spaleń. I nie robi tego, bo miałem możliwość go spotkania w Orisie parę razy w czasie mojego pobytu, jako zemsty. Chcę, żeby to ujrzało tylko światło dzienne. Dlatego skierował całą sprawę do Sądu Najwyższego, do New Delhi, gdzie tam są przesłuchiwani. On jakoś zbiera fundusze, żeby ci ludzie mogli zajechać, żeby tam mogli być, żeby mogli wypowiedzieć. To jest transmitowane w środkach społecznego przekazu, nawet w telewizji. I ludzie uświadamiają sobie to. Dlatego są już publikacje pewne hindusów, hinduistów, nie chrześcijan, którzy analizują tę sprawę. Są publikacje bardzo szczegółowe, które wykazują właśnie niesprawiedliwość, nieuczciwość, a wprost kryminalny aspekt tych wszystkich ataków z ich strony.
No tak, były ataki, wiele ludzi zginęło, wiele ludzi musiało uciekać. Teraz mówi ojciec, że Kościół w jakiś sposób przyłącza się do tych działań domagających się sprawiedliwości. Jednak niewiele uzyskuje, prawda? Bo większość ludzi, która została oskarżona, no wychodzi na wolność. Albo dostaje tak symboliczne wyroki, że nawet sami chrześcijanie mówią, że ich to nie zadowala.
Ja myślę, że pani redaktor ma rację i tutaj na pewno system sprawiedliwości w Indiach szwankuje i trudno go chyba nawet porównywać do systemu sprawiedliwości w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Ale wiele się już osiągnęło. Powiedziałbym, że największym zaskoczeniem dla tych fundamentalistów była idea przebaczenia. Oni oczekiwali, że teraz chrześcijanie się zorganizują przy jakiejś tam pomocy zagranicznej, oczywiście to wszystko wyobrażenia, i zaatakują ich i będą palili tak samo ich domy i tak dalej. Natomiast przebaczenie sprawiło, że oni się pogubili. Oni doświadczyli pewnego pomieszania tożsamości, bo im to nie przeszło przez myśl, że teraz chrześcijanie nie będą rewanżowali się tym samym. To jest jedno. Drugie. Ja myślę, to co arcybiskup Bhubaneswar Katak uzyskał, że rząd centralny narzucił rządowi w Orisie zapłacenia połowy przynajmniej wartości domów, które zostały spalone, zabranie tej dokumentacji. Oczywiście rząd lokalny tego nie płaci i gdzie tylko może to unika. To jest oczywiście może czasem nawet bardziej sprawa korupcji niż złej woli. Ale uzyskanie już czegoś takiego, to jest oficjalne przyznanie, że to był kryminalny akt, bo oni to chcieli uważać, my nie będziemy płacić i finansować religijnych przedsięwzięć. Natomiast uzyskano przez Sąd Najwyższy, że to nie były tylko antychrześcijańskie ataki, ale to były kryminalne ataki i trzeba to jakoś zapłacić. I myślę, że tutaj to, że rząd został zmuszony do tego, już w jakiś sposób świadczy i opinia publiczna zrozumiała, że jeżeli w przyszłości coś podobnego się zdarzy, że nie przejdzie to tak bez echa, że trzeba będzie za to odpowiedzieć.
Przypomnę, że w związku z zapowiedzianą przez fundamentalistów falą masowego przywracania chrześcijan na łono hinduizmu rozmawiałam z ojcem Konradem Kellerem. I na tym kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.